Jest rok siódmy panowania Klaudiusza, 47 nowej, nieliczonej jeszcze na arenie dziejowej ery. Pewnego dnia w Zatoce Neapolitańskiej, pod pulsującym jeszcze krwią życia, zagłady nieodgadującym Herkulanum, złowiono olbrzymią rybę. Doniesienia miejscowej administracji, skierowane wprost do Cezara, rozwodziły się nad wspaniałością barw tego cudu natury. Świetna purpura łusek, plamki niebieskie na brzuchu, żółte płetwy. Ryba należała do nieznanego gatunku, była oczywiście gościem zabłąkanym z odległych mórz południowych, bodaj od wybrzeży Afryki. Ponieważ ocean uważany był za własność prywatną Cezara, oczywiście rybacy nie śmieli skorzystać ze szczęśliwej zdobyczy. Pretor położył areszt na rybę. Doniósł, że jest to olbrzym, przewyższający rozmiarami rybę, którą ongiś dostarczono z uroczystą procesją do Rzymu, a dla której ugotowania w całości, jak nakazywał zwyczaj kuchni cesarskiej, brakło odpowiedniego kotła w państwie i Kaligula musiał zwołać senat w tej ważnej sprawie. Połów niniejszy, zdaniem arcykapłana Mitry, nowego kultu cudzoziemskiego wchodzącego w Herkulanum w modę, zapowiadał dalszy wzrost rzymskiego kolosa pod szczęśliwymi rządami obecnie panującego Cezara. Klaudiusz nie posiadał się z radości. W tym czasie przechodził jeden z tych dwóch kolejno zmieniających się stanów, które tak niezrozumiałe były dla obserwatorów ówczesnych na dworze, gdy na miejsce energii, połączonej tak z przebłyskami inteligencji, jak z bezcelowym miotaniem się i pilnością, jawiło się niemal dziecinne zniedołężnienie Cezara. Upadek sił fizycznych, gderliwy smutek i ustawiczna potrzeba drzemki. Wiadomość z Herkulanum podniosła go z łóżka, ale wśród uciechy łzy żalu wystąpiły mu w oczach, że nie on sam, jak należałoby, złowił ową rybę. Intendent finansowy Pallas, zawodowy pochlebca, znalazł radę. Możesz ją złowić sam, boski Cezarze. Jak to? Wstrzymam wyprawienie ryby. Wyślę rozkaz puszczenia olbrzyma do akwarium w wielkiej łaźni Augusta w Herkulanum. Złowiony będzie w sieci pod przewodem Cezara. Ale nie żywy, to nie gra roli. W sieć dostanie się dość żywych ryb. Klaudiusz klasnął w ręce jak dzieciak. Przebiorę się za rybaka. Jedziemy, Pallasie. Nazajutrz. Plakaty na murach ogłosiły, że Cezar udaje się na połów nieznanej olbrzymiej ryby w Zatoce Neapolitańskiej i że pomyślny połów będzie dowodem nowej opieki bogów nad państwem. Z Cezarem wyjeżdżał dwór. Do eskorty dworskiej przyłączyło się mnóstwo znakomitych obywateli, rzekomo zaciekawionych, czy Cezar będzie miał szczęśliwą rękę. Aczkolwiek sekret zabawki był z góry przez plotkarzy rozgłoszony. Śmiano się cichaczem, jawnie robiąc miny poważne. Mesalina wymówiła się od podróży pod pozorem słabości. Nie wyjeżdżał i Narcyz, snujący się posępnie po komnatach pałacowych, niemal będący w niełasce, odkąd Cezar oświadczył mu kapryśnie: ty przeszkadzasz mi myśleć, bo myślisz prędzej ode mnie. To nie powinno się zdarzać. Wyjeżdżając, Cezar powierzył zastępstwo nowemu faworytowi, który wygryzł Narcyza, Lucjuszowi Witeliuszowi. Oddał mu pieczęcie cesarskie dla stwierdzenia dekretów namiestniczych. Ów Witeliusz był ciekawą figurą. Jego pradziad, człowiek niskiego rodu, dorobił się w kopalniach Etrurii wielkiej fortuny. Syn jego, w charakterze dostawcy miedzi, stawił się na dworze Augusta Oktawiana. Cezar był uderzony podobieństwem jego rysów do swoich. Zapytał, czy przypadkiem ojciec mój nie bywał w domu twojej matki? Nie, odparł prowincjał, ale mój ojciec bywał w Rzymie i odwiedzał dom twego ojca Cezarze.